tutaj opuścić, no bo tutaj będzie już odległość 2 metry. Tak, tak.
Przecież to trzeba oddychać jeszcze.
Brahms, Schubert.
Bardzo trudna symfonia, dzień dobry. Na koniec to właściwie jest na granicy ludzkich możliwości, bo trzeba tak szybko ruszać ręką, że właściwie wydawałoby się, że to jest niemożliwe. A trwa to bardzo długo, bo ta symfonia szczególnie znana jest z niebiańskich dłużyzn. Kiedy pierwszy raz wykonano ją w Wiedniu, właściwie jej nie wykonano, postawiono nuty i próbowano. Muzycy wyśmiali ten utwór, powiedzieli, że nie będą tego grać, stwierdzili, że jest niewykonalna, a najbardziej rozśmieszała ich ostatnia melodia, że ona przypomina 9. symfonię Beethovena. I nie chcieli tego grać. Przeleżała kilka lat, zanim ktokolwiek chciał ją zagrać, zadyrygował w końcu wielki kompozytor Mendelssohn. Ja pamiętam swoje pierwsze zetknięcie z tą symfonią, kiedy słuchałem jej przez radio, dyrygował Riccardo Muti i... To było niewiarygodne. Przez godzinę nie mogłem oderwać się od radia. To było niezwykłe przeżycie. To co?
Czy pan chce odpocząć?
Nie, nie. Zapraszam do siebie. Nie, nie. Zapraszam tam do gabinetu i będziemy rozmawiać. Proszę bardzo. Pan do mnie jeszcze?
Mija prawie rok, odkąd pandemia koronawirusa wymusiła zmiany w funkcjonowaniu Lubelskiej Filharmonii. Od marca wielka sala koncertowa w zasadzie się nie zapełnia, choć zdarzało się, że koncertowano dla niewielkiej liczby melomanów. Tuż przed świętami muzycy nagrali koncert dedykowany służbom. Teraz zaś przygotowują 2 duże wydarzenia muzyczne, które będzie można obejrzeć w internecie. Ciężka praca to najlepsze antidotum na ten trudny czas, mówi dyrektor naczelny Filharmonii Lubelskiej, wybitny dyrygent Wojciech Rodek.
Zdradzę pani, że ćwiczymy to Ameryki. Być może za rok pojedziemy na olbrzymie tournée, na 40 koncertów, między innymi z tą symfonią. Ciekawe, czy to się uda, bo sytuacja jest trudna i mam wrażenie, że nawet Amerykanie nie chcą wpuszczać teraz obcych orkiestr do siebie, bo olbrzymie bezrobocie, które z powodu COVID-u nastało, powoduje niezadowolenie. No, rozpuszczono orkiestry chociażby w Nowym Jorku, Metropolitan Opera. Nie dostają wypłaty od kwietnia. Połowa muzyków już prawdopodobnie opuściła Nowy Jork, bo nie stać ich na mieszkania. Orkiestra budowana dziesiątki lat jako jeden z najlepszych zespołów świata. Nagle w jeden miesiąc powiedziano im tak, dziękujemy. Państwo już nie są potrzebni. Okropne.
Proszę bardzo, proszę bardzo.
Przychodząc do Filharmonii, wyobrażałam sobie, że będzie tu pusto i cicho. Okazało się, że w korytarzach budynku robota wre.
Czy można ten czas jakoś wykorzystać? Może inaczej? No tak, można. Akurat wszystko to, czego nie dało się zrobić, kiedy jest intensywna działalność koncertowa, zrobiliśmy to w tym czasie, kiedy tej działalności było mniej. A to rzeczy kapitalne. Dla mnie szczególnie ważne, jak na przykład pokój socjalny. Gdzie ugotować wodę na herbatę? Gdzie umyć szklankę? Nie było takiego miejsca. Nikt nigdy nie pomyślał, że w Filharmonii powinno być takie miejsce. A to nie tylko to, bo to jest klimatyzacja, to jest układ estrady, to jest akustyka, to są organy, które nie działały. Mamy nowiutkie podłogi. Jak przyjdzie publiczność i zobaczy, jak błyszczą nasze podłogi, od 20 lat nigdy w żaden sposób nie konserwowane, to się okaże, że jednak to musi być miejsce wysokiej kultury. Ale żeby było miejscem wysokiej kultury, to my musimy szanować siebie nawzajem tutaj, a potem szanować publiczność. Od momentu wejścia do Filharmonii do momentu wyjścia muszą znaleźć się w innym świecie. I to jest nasze zadanie.
Proszę bardzo, dobry. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I w prawo przemeblowujemy się.
Nie mamy ani wolnej chwili. My w ciągu najbliższych 3 tygodni nagramy około 10 utworów symfonicznych z wielkiego repertuaru, w których solistami, co ciekawe, będą nasi muzycy. A publiczności ciągle nie ma, bo ciągle nie może wejść. Tracimy trochę sens pracy. Coraz częściej zadajemy sobie pytanie, po co to robić, tak? Koncerty są spontaniczne, a tu trudno mówić o spontaniczności, kiedy jesteśmy sami i właściwie nie wiemy, czy to jest komuś potrzebne. Nie mamy takiego sygnału, bo nie ma sygnału zwrotnego. Ludzie są też zmęczeni pandemią. Nie chcą już wchodzić do sieci, czegoś oglądać. Proszę zobaczyć, wszyscy prześcigają się, możemy obejrzeć produkcje z całego świata. Mało kto do tego sięga, już ludzie tego nie chcą. Granie muzyki bez publiczności nie ma sensu. Dlaczego? Bo wszystko, co robimy, jest po to, aby słuchacz przeniósł się w inny wymiar. A jeśli go nie ma, to kogo mamy przenosić? Sami siebie?
Wojciech Rodek jest związany z Filharmonią Lubelską od ponad 10 lat. Pochodzi z Dolnego Śląska.
Urodziłem się w Brzegu nad Odrą. Mój ojciec był wojskowym, więc potem przenieśliśmy się do Zielonego Garnizonu. Wychowałem się w środku lasu, kilku kolegów na podwórku, jeden blok i nikogo więcej. Miejscowość odcięta od świata, do szkoły prawie 2 kilometry. Piechotą, czy śnieg, czy mróz, bo kiedyś były zimy, podobnie jak w tym roku, ale kiedyś zimy były co roku. I dzieci od początku, od samego początku uwielbiają muzykę. Słuchają piosenek, śpiewają, ruszają się do tej muzyki. No ale jest coś takiego jak marsz. Ja do dziś pamiętam marsz z malutkiej takiej płyty, krążka z bajki Pszczółka Maja. I marsz mrówek, który sobie był, spowodował, że ja sobie tak maszerowałem trochę w ten rytm. Dokładnie pamiętam wszystkie wejścia instrumentów. No i tak. Potem zamarzyłem, bo widziałem, jak prowadzi się orkiestry dęte, że idzie pan i trzyma coś takiego w ręku i tym rusza. Strasznie mnie to fascynowało. Chciałem to dostać, no ale to było niemożliwe. Nie można było czegoś takiego dostać ani zrobić. Nie wiedziałem w ogóle, co to jest. Zacząłem grać na fortepianie, bo siostra grała na skrzypcach i przyjechało pianino, które było z przydziału. Kiedyś w latach 80. No, pianina nie można było kupić w sklepie, natomiast jeśli ktoś się uczył w szkole muzycznej, mógł dostać przydział, to pianino tam zostało przyznane, przyjechało do domu. Zacząłem dotykać te klawisze i jakoś naturalne było, że no jak już stoi instrument w domu, to trzeba by było trochę na nim się pouczyć grać. Miałem wspaniałego nauczyciela od samego początku, pana już niestety nieżyjącego Jacka Gębskiego. On był strasznie surowy, aczkolwiek bardzo miły. On otwierał mi świat muzyki, a ja już w którymś momencie wiedziałem, że to nie wystarcza. Że oczywiście fortepian, ale usłyszałem kiedyś koncert w telewizji. Pamiętam, to Kazimierz Kordy dyrygował jeden z poematów Mieczysława Karłowicza. To otworzyło moje oczy. Mówię, o, to jest coś. I pojechałem. I to był pierwszy koncert do Filharmonii, do Wrocławia. Pierwszy koncert w życiu w Filharmonii. 5. symfonia Beethovena. No, to było coś wspaniałego. Musiałem zdobyć nagranie. To nie były takie czasy jak teraz. Wszystko było trudne. Trzeba było kupić piracką kasetę. Wtedy płyty kompaktowe zaczęły się pojawiać. No jak już znałem 5, zorientowałem się, że po pierwszej części jest 2., 3., 4, one są wspaniałe. Zacząłem się interesować, a może 9? Jak ona idzie? Jak się zaczyna? Co jest w środku? Jaka jest jej zawartość? I przez tę ciekawość zacząłem poznawać muzykę. Potem pierwsza partytura, którą kupiłem w Opolu, koncert fortepianowy Chopina, e-moll. I próbowałem do niej dyrygować, nic mi nie wychodziło. Mówię, o nie, muszę to poznać. Jak to się robi? Na czym to polega? Później kolejne partytury już w średniej szkole we Wrocławiu. I właściwie każdy weekend w domu to było poznawanie utworów. Cały repertuar, rosyjski, niemiecki, włoski, wszystko znałem. Właściwie to codziennie poznawałem nową operę. To mnie fascynowało. No i chciałem być dyrygentem, ale oczywiście uważałem, że jestem za słaby. I uważałem, że się nie dostanę i po prostu no, to nie dla mnie. I któregoś razu zagrałem koncert, grałem na fortepianie, a dyrygował pan Marek Piarowski, profesor. I po koncercie mnie pyta tak pro forma, no co tam chcesz dalej robić? Ja mówię, chcę być dyrygentem. On tak się zmartwił i mówi, ale wiesz co, dam ci radę, u nikogo się nie ucz. Sam się interesuj, sobie dyryguj, tam sam dla siebie, u nikogo się nie ucz, przyjdź za rok, jak będziesz kończył średnią szkołę, ja ci trochę pokażę, jak to się dyryguje i przyjdziesz na egzamin. Rzeczywiście spotkaliśmy się, kilka mi tam rzeczy pokazał, przyszedłem na egzamin. Zaczynam dyrygować, bo trzeba było dyrygować 2 fortepianami. No i profesor przerywa i mówi, no ale ty tak jakoś się uśmiechnąłeś w tym miejscu. Dlaczego? Mówi, panie profesorze, przecież ja nic nie umiem. Wszystko idzie nie tak, jakbym chciał. I przeszedłem, zdobyłem najwyższą punktację. Okazało się, że byłem pierwszym studentem przyjętym bez szkoły wyższej, czyli po średniej szkole jako dyrygent.
Wojciech Rodek studiował dyrygenturę w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, ale również filologię rosyjską w Moskwie. W 2005 roku wygrał konkurs na stanowisko asystenta Antoniego Wita w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. Dyrygował w najważniejszych salach koncertowych Europy. Był kierownikiem muzycznym Gliwickiego Teatru Muzycznego, dyrektorem artystycznym Filharmonii Dolnośląskiej. Tę funkcję pełnił również w Teatrze Wielkim w Łodzi. Był to burzliwy czas dla instytucji kultury. W 2018 roku Wojciech Rodek wygrał konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii Lubelskiej.
Trafiłem do Łodzi, gdzie zupełnie inaczej. Ludzie wspaniali, ale układy nie do przejścia. To się tak wydaje, jakby się uczestniczyło w układance, której się nie da ułożyć. Zbyt duże instytucje. Nie ma się na to wpływu. Bardzo upolitycznione. Lata bez dyrektorów, stałych dyrektorów, powodujące pewne procesy patologiczne, że osoby, które nie powinny decydować, stojące w ostatnim szeregu, nagle okazało się, że zawiadują teatrem i rozstawiają wszystkich po kątach. To nie do przejścia było. Cieszę się, że to było, bo bardzo wiele się tam nauczyłem. Natomiast cieszę się też, że już to mam za sobą i nie muszę prowadzić takiego teatru. Proszę pamiętać, że niektórzy istnieją tylko, kiedy jest front, kiedy jest wojna i korzystają tylko z tego. Natomiast jest czyjś czas pokoju, dobrobytu, nie mają co robić. I absolutnie nie rozumiem takiego świata. I dlatego jestem w Lublinie, bo tu czegoś takiego nie ma. Nie ma chyba w tej chwili innego miejsca, w którym można by było pracować tak jak w Lublinie. Po pierwsze, i o tym trzeba przede wszystkim powiedzieć, o zespole artystycznym. Wspaniali ludzie, uczciwi artystycznie, uczciwi jako ludzie. Zespół, który chce się rozwijać, który w żaden sposób nigdy nie narzeka, że utwór jest za trudny, albo po co tyle grać, po co tyle próbować. Nigdy to się tutaj nie zdarzyło. Zespół solidarny, to znaczy, jeśli się dzieje dobrze, to jest dobrze. Nikt nie udaje, że jak jest dobrze, to jest źle. Jak jest źle, to wszyscy o tym mówimy i próbujemy to naprawić. Tu jest oczywiste, jakie są nasze cele. Chcemy grać jak najlepiej, chcemy nagrywać płyty, chcemy być rozpoznawalni w Polsce, w Europie, ale też na świecie. Stąd nasze starania o wyjazdy zagraniczne, o przyciągnięcie młodych muzyków. My ciągle rozbudowujemy orkiestrę. Mimo COVID-u do nas przyszli wspaniali instrumentaliści.
Właśnie widzę dużo młodych osób.
I to są ludzie znakomici, bo innych tu nie przyjmujemy w tej chwili, spełniający kryteria najlepszych orkiestr europejskich i co ciekawe, oni chcą tutaj pracować, bo pamiętajmy, że mnóstwo osób studiuje, mnóstwo osób jest zdolnych, oni widzieli świat i tak dalej i też wiedzą, że ten świat wcale tak na nich nie czeka, że to nie jest takie proste, a jednocześnie Lublin jest coraz bliżej Europy. Łatwo dojechać pociągiem, jest wspaniała droga z Warszawy, można mieszkać w Warszawie i dojeżdżać, co kiedyś było zupełnie niemożliwe. Natomiast u nas jest bardzo wysoki poziom. Zapraszamy wspaniałych dyrygentów, wspaniałych solistów i jesteśmy prawdziwą europejską orkiestrą symfoniczną. Nie mamy żadnych kompleksów. I to jest najważniejsze. A to nie jest też proste, żeby ludziom wytłumaczyć, że inaczej już nie będzie. Bo są tacy, którzy tęsknią za czasami, kiedy nic się nie grało, kiedy można było siedzieć w domu, kiedy grało się kilka utworów, które się powtarzało i nie trzeba było się rozwijać. Były takie czasy. Ale to nie idziemy w tym kierunku, aby sprostać oczekiwaniom ludzi nieambitnych, tylko wręcz przeciwnie. Pracowałem w wielu instytucjach i tylko w tej instytucji mam to, że przychodzę do pracy, jestem zadowolony. Praca to coś, oczywiście są wiele przeciwności, problemów i tak dalej. Nie szkodzi. Wszystko, jak widzę efekt i widzę to, że wszyscy staramy się iść w jakimś kierunku, to jest bardzo satysfakcjonujące. Kiedyś też mi się wydawało, że to wspaniałe jest życie dyrygenta, który codziennie niemalże jest w innym miejscu, w innym mieście. Ale nic po tym nie zostaje. Pozostają jakieś drobne wspomnienia, o tu był jakiś dobry koncert, ale tak naprawdę nie pozostaje nic stałego. A co może być stałego w przypadku dyrygenta? Brzmienie orkiestry, no ale to musi być stała praca. I tu już długo pracujemy wspólnie, ale rzeczywiście nasze ostatnie nagranie, pamiętam, 5. Symfonii Beethovena, takie spontaniczne, zrobione od tak rano na próbie, jako koncert. Raz zagrane z małymi jakimiś tam korektami. I kiedy to nagranie pojawiło się już do wysłuchania, włożyłem słuchawki, zacząłem słuchać i nie mogłem uwierzyć. To brzmiało jak zespół naprawdę klasy światowej. i jako dyrygent musisz powiedzieć w którymś miejscu jest dobrze. I do siebie, że jest okej, że jest źle również. Bo to jest ewidentnie zawsze podstawowa metoda pracy dyrygenta. Nie można ciągle mówić, że jest źle. Źle, źle, źle. Mimo, że jest dobrze, to jeszcze powiedzieć na koniec, no, może i trochę lepiej, ale ciągle źle. Jest źle. Trzeba dać receptę, jak to poprawić. Próbować, próbować. I w którymś momencie widzieć, o, to jest dobrze. I każda orkiestra potrafi zagrać wspaniale. Wracając do orkiestry. Byłem kiedyś na próbie w jednym mieście w operze. Jest próba i połowy orkiestry nie ma. Mówię, dlaczego nie ma połowy orkiestry? No, bo wzięli urlopy na żądanie. U nas się to nie zdarza. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś wziął urlop na żądanie. To jest sporadycznie, jakiś margines, naprawdę w trudnych przypadkach. A są zespoły, gdzie pół osób nie przychodzi, połowa orkiestry i nie widzą w tym niczego złego. Ale to znaczy, że system tam jest bardzo zły. Że tam stało się coś złego. I na następnej próbie przychodzą ci muzycy i grają oczywiście źle, bo nie wiedzą, jak mają grać. Ci, co już byli wcześniej, wszyscy wiedzą. I zwracam uwagę muzykowi, a on oczywiście zamiast pokornie powiedzieć, że rzeczywiście nie wie, to stawia się. I kiedyś nie potrafiłbym powiedzieć tego, co na przykład potrafię powiedzieć teraz. A teraz potrafię powiedzieć, proszę pana, pan nie chodzi na próby. Pan obraża wszystkich swoich kolegów, bo wszyscy są gotowi, a pan nie jest. Przez swoją ignorancję wobec tego, co tu się dzieje. A czasem właśnie to trzeba powiedzieć wobec tych, którzy się starają. I jak mówię, kiedyś miałem z tym problem, a teraz wiem, że znacznie gorszymi konsekwencjami jest to, kiedy się nie podejmie działań. W każdym momencie, czy to jest orkiestra, czy administracja, trzeba podjąć działania, jeśli rzeczywiście jest gdzieś słaby punkt, który później rzutuje na instytucję. Bo ja tu nie jestem po to, żeby tylko się uśmiechać i żeby było dobrze. Jestem przede wszystkim po to, żeby instytucja działała i się rozwijała. To nie jest miejsce, gdzie się zarabia pieniądze. Ja od razu, przychodząc tu, będąc dyrektorem takiej instytucji, to się wie, że to nie chodzi o pieniądze. To nie ten adres. To nie ten adres. To nie tu się przychodzi po pieniądze. Tu spełnia się misję. Najwspanialsze jest to, kiedy dyryguję w kanale orkiestrowym, w operze i nikt mnie nie widzi. To najwspanialsze. Ja strasznie nie lubię koncertów. Boję się koncertów. Coś jest w koncertach złego dla mnie, że jest taka atmosfera paraliżująca. Nie tylko mnie, również muzyków, że nie jesteśmy sobą. Podczas koncertu wszyscy są kimś innym.
Czyli woli pan próby od koncertu?
Trudno powiedzieć. Nie, jeszcze inaczej. Próby w ogóle nie są ważne, bo liczy się tylko koncert. Bo tylko ten moment się liczy. Dlaczego tego nie lubię? Bo może dlatego, że to jest ten moment. Że już niczego się nie da powtórzyć. Że to, co brzmi, już właśnie jest w tej chwili. A z drugiej strony to jest fascynujące. Czasem wychodzę i nie wiem jeszcze, jak będę dyrygował, mimo że były próby. Jednak jak za człowiekiem, za dyrygentem, prawda, siedzi publiczność, muzycy na tę publiczność patrzą, mają ludzi koło siebie, wyczuwają pewne napięcie. No bo teraz zaczynam dźwięki, koniec. Jak coś mi nie wyjdzie, to koniec. To już się stało. Może dla słuchaczy nie jest to takie ważne, ale ostatnio odkryłem na przykład coś takiego, że, to jest moje najnowsze odkrycie, że grając muzykę doskonale, my ją fałszujemy. Bo przez lata każde nagranie polegało na tym, żeby była to jak najdoskonalsza wersja. Sterylna, czyściutka, doskonała, równiutka. No ale po co to się robi w studio? Dlatego, że na koncertach tak nigdy nie jest. Na koncertach nigdy wszystko się nie udaje. To jest normalne, że zdarza się, że coś się wydarzy. Może to jest prawda. Nie jest prawdą ta doskonałość, którą podczas nagrania uzyskujemy w studio, tysiąc razy powtarzając jakieś fragmenty i szukając tego najdoskonalszego. Nie. Może prawdą jest ta niedoskonałość właśnie na estradzie. I łatwiej się z tym pogodzić, bo paraliż przed doskonałością powoduje, że gramy źle. Gramy zachowawczo. A czasem trzeba być po prostu odważnym. Zapomnieć o tym, że wszystko się musi udać. Nieprawda. Są ważniejsze rzeczy. Nauczyciele tak uczą w szkole, że słuchaj, no wychodzisz na estradę i to jest ta chwila, musisz być ekspansywny. A z drugiej strony co oceniają? Czy wszystko było poprawnie? Czy paluszki dobrze ułożone? Czy smyczek dobrze pracował? No tak, oceniają to. A nie zamykają oczu i nie słuchają, czy to była kreacja. W ten sposób często kształcimy nie muzyków, prawda? Tylko kształcimy jakieś maszyny do odtwarzania muzyki, prawda? To nie są prawdziwi muzycy. I pytanie jest, jak to powiązać ze sobą? Co jest tak naprawdę ważniejsze? Przecież najwięksi artyści świata, jak Rubinstein czy Horowitz, pianiści, oni nie byli doskonali. Oni grali czasem koszmarnie, zdarzały się jakieś... Ale co z tego? W ich grze było coś tak magnetycznego, że jakieś usterki nie miały znaczenia. Mnóstwo jest doskonałych muzyków, których wieje chłodem. W ogóle nie chce się ich słuchać. Są niepotrzebni tak naprawdę, mimo swojej doskonałości. Dawni dyrygenci byli tacy bardzo odważni. To taka niemiecka stara szkoła jeszcze z XIX wieku, albo rosyjska. Rosjanie zawsze w muzyce szukają innych wartości. Nie to, co brzmi, tylko kontekst. Rostropowicz, jak grał, to musiał sobie utwór opowiedzieć. Tu mnie gonią, tu ja uciekam, tu czuję się dobrze, tu jestem zły, tu płaczę. On musiał wiedzieć w każdym takcie, co on ma robić. To jest taka rosyjska metoda. Ona jest bardzo dobra. W Polsce się jej nie stosuje. Jesteśmy bardziej tacy spięci. Nie potrafimy się oddać muzyce. Ja kiedyś studiowałem w Rosji, to jedyny raz na świecie widziałem tam ludzi żebrających na bilet do filharmonii. Nigdzie na świecie nie widziałem, że ktoś żebrał na bilet. A tam tak było. W Moskwie grało wtedy 25 orkiestr symfonicznych. One grały codziennie, przy pełnej sali. Bilety były bardzo tanie i po prostu ludzie żądni muzyki. Tam widziałem ludzi żądnych muzyki. I tak naprawdę każdy proces odtwarzania muzyki jest procesem twórczym. My po prostu szukamy barwy dźwięku, szukamy czasu, żeby on zabrzmiał, szukamy odpowiedniego tempa i kontaktu z kolegami, bo jesteśmy w jakimś olbrzymim kontekście, nie jesteśmy sami. I to jest praca bez końca. Nie ma ostatecznej interpretacji, nie ma ostatecznego wykonania utworu. To jest tak fascynujące jak teatr, że nigdy aktor nie potrafi zagrać dwa razy tak samo, tak? Znaczy nie powinien nawet. Dla nas liczy się słuchacz. To słuchacz ma być... Oszołomiony tym, co słyszy. I takie nasze główne zadanie to jest prowadzić słuchacza przez utwór, ale tak, żeby jak weźmie oddech na początku, żeby nie mógł go wypuścić. Żeby te emocje kipiały ze strady, żeby po prostu ta muzyka go wręcz wtłoczyła w fotel.
Czy pan w ogóle słyszy publiczność i te dźwięki publiczności?
Powiem tak, są momenty, kiedy słychać, że nikt nie oddycha. I to o to chodzi. Czasem, grając jeden dźwięk, wiemy, że sala zamarła. I to jest najwspanialsze. To wiemy, że właśnie się to udało. I takich chwil szukamy podczas gry. Że publiczność zamiera z emocji. Że muzyka zadziałała.
I teraz brakuje tego.
Właśnie tego brakuje. Kiedyś ktoś ładnie powiedział po którymś z koncertów, o dzisiaj Bozia była na koncercie. Najwspanialsze, co słyszałem. To jest właśnie to. Czasem jest, czasem jej nie ma, ale my dobrze wiemy, kiedy koncert był po prostu koncertem i skończył się, a też czujemy, kiedy zdarzyło się coś niezwykłego.
Chciałem bardzo serdecznie zaprosić wszystkich członków naszej społeczności akademickiej, naszej Alma Mater Uniwersytetu Medycznego na koncert dedykowany przez naszych przyjaciół z Filharmonii Lubelskiej.
23 grudnia w internecie został wyemitowany koncert symfoniczny dedykowany wszystkim dającym nadzieję. Symfonia losu, tak zatytułowano program, na który złożyły się dzieła Beethovena i Wieniawskiego.
W narażeniu na własne zdrowie i życie, w narażeniu na życie i zdrowie swoich bliskich.
Od początku, kiedy trwa pandemia, mieliśmy to w planie, że to jest oczywiste, że musimy grać dla ludzi, którzy robią dla nas tak niezwykłe rzeczy, którzy ponoszą tak olbrzymie ofiary, no ale dziwi mnie, że właściwie to spowszedniało. Ten zapał do tego, aby tych, którzy stoją na pierwszej linii frontu, bo to jest wojna przecież, tak, że właściwie to staje się nam to obojętne. Zajmujemy się swoim życiem i tak jak kiedyś artyści służyli właśnie tym, co na froncie, prawda, jeździli, wspomagali tych, którzy walczyli, to my w tej chwili nie możemy pozostawać obojętni. Stąd to nie jest ostatnia inicjatywa. Chcielibyśmy, mieliśmy w planie, że będziemy to grać 10 razy chociażby, żeby sala była pełna, żeby medycy przychodzili i słuchali, że chcemy to dla nich zrobić. No nie mogliśmy tego zrobić, więc musieliśmy to nagrać. Ale uważam, że my do tego wkrótce wrócimy. Tylko potrzebna jest nam publiczność. Bo nie chcemy znowu przekazywać im tego w takim trochę chłodnym przekazie, bo on jest elektronicznym przekazem jednak przez multimedia. Chcielibyśmy, żeby oni tu przyszli. Będziemy dla nich grać. Jest dla mnie to oczywiste, bo do czego my służymy? Właśnie do tego, żeby przez muzykę przenosić pewne wartości. Muzyka jest właśnie bardzo uniwersalna i nie znam człowieka, na którego nie działałaby muzyka. I pod wpływem tej muzyki człowiek, wierzę w to, może stać się lepszy.
Gdyby pan mógł wybrać utwór na ten czas, który chciałby podarować od siebie swojej publiczności, swoim muzykom, ale na ten czas, to jaki to byłby utwór, który opowiadałby o emocjach tego czasu?
Bardzo trudne pytanie, bo w ogóle o tym nie myślałem, ale od razu nasuwa mi się utwór. Jeśli ktoś chciałby zrozumieć, co się dzieje i jakie będzie rozwiązanie tego wszystkiego, z czym teraz obcujemy, to jedyne, do czego może sięgnąć tak od razu i to zrozumieć, to wstęp i miłosna śmierć Izoldy z Tristana i Izoldy Ryszarda Wagnera. Jeśli się włączy tę muzykę, to wiadomo od samego początku, że to jest niezwykłe, że Wagner, pisząc utwór w amol, w tonacji amol, bo nie da się go inaczej zinterpretować, ani razu nie używa tego akordu. On błądzi, melodia jest nieskończona, donikąd nie prowadzi, nie wiemy dokąd prowadzi, ale na koniec, po 4 godzinach trwania dramatu, wszystko jest jasne. I ta miłosna śmierć Izoldy nie jest śmiercią, jest wyzwoleniem. Bo być może ta wielka ofiara, ta wielka śmierć, która jest wokół nas, to jest może początek czegoś nowego. Zawsze tak jest, że po wielkim kataklizmie przychodzi nowa epoka. Może to będzie ta epoka, w której zrozumiemy, że najcenniejsze, co mamy, to drugi człowiek. Że właściwie tego, czego nie możemy w tej chwili doświadczyć, bliskości ludzi, pewnej swobody, bo to też jest równie ważne, musimy zakrywać usta. Niewiarygodne. Kto by o tym pomyślał? A może taki głęboki oddech, prawda, wśród ludzi uzmysłowi nam to, co mamy. Bo człowiek ciągle jest niezadowolony, ale nie docenia tego, co ma. I chciałbym, aby to była nowa epoka, lepsza epoka. Wierzę w to, że tak będzie.